Dzień dobry. Angielski tytuł księgi jest transliteracją greckiego słowa ekklesiastes, dosłóg ten, który zwołuje zgromadzenie. Autor przedstawia się jako kaznodzieja, a także jako król panujący nad Izraelem w Jerozolimie oraz jako osoba bogata. Istnieje silna tradycja przypisująca autorstwo księgi Koheleta królowi Salomonowi, jednak uczeni kwestionują to stwierdzenie, więc ogólnie rzecz biorąc, w przeciwieństwie do niektórych Ewangelii, co do których mamy pewność, kto je napisał, nie mamy takiej pewności w przypadku autora księgi Koheleta. Chodzi o to, że autor ma starość, uznał wszystko na tym świecie za puste i pozbawione sensu. To marność albo ulotna mgła. Staje się to motywem przewodnim całej księgi, że przyjemności są bezsensowne, ciężka praca jest bezsensowna, bogactwa są bezsensowne, sama mądrość jest bezsensowna. Zasadniczo wydaje się, że wszystko jest bezsensowne. Kluczowym wyrażeniem, które powtarza się w całej księdze, jest pod słońcem. Autor dzieli się spojrzeniem zakorzenionym w doczesności. Aż niemal do samego końca rozważa głównie życie pod słońcem, to znaczy ludzkie życie wykluczające jakiekolwiek odniesienie do Boga. Z tej bezbożnej perspektywy wszystko faktycznie jest marnością. W tym tygodniu rano rozmawiałem z młodą osobą, bo miała smutną minę i zapytałem, dlaczego wyglądasz na taką smutną? Odpowiedź brzmiała w zasadzie, bo idę do szkoły, dlaczego miałbym się cieszyć? Odpowiedziałem po prostu, o, ty mało wiedzący, czy nie wiesz, że budujesz teraz swoje fundamenty? Niektórzy z nas, gdyby mieli szansę wrócić do szkoły, tym razem pracowaliby znacznie ciężej, opuszczaliby mniej lekcji, byliby bardziej zdyscyplinowani i mniej by się bawili. Do pewnego stopnia Księga Koheleta jest tą księgą, która przypomina chodzenie do szkoły, ale w niej kryje się odpowiedź na naprawdę sensowne życie na ziemi. Mam nadzieję, że dzisiaj zrozumiesz niektóre z tych prostych zasad i potraktujesz je poważnie. Abyś na starość nie był taki jak ja i mnie mówił, gdybym tylko mógł cofnąć czas, zrobiłbym wszystko lepiej, ale wtedy jest już za późno. Księga Koheleta 12:1 UBG. Pamiętaj o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości, zanim przyjdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim przyjdą złe dni, zanim się zestarzejesz. Spójrzmy szybko na grupę ludzi, którzy postąpili zgodnie z zaleceniem Księgi Koheleta, czyli pamiętali o Bogu w swojej młodości. Kiedy wspominam uczniów, co przychodzi ci na myśl? Ile twoim zdaniem mieli lat lub jak ich sobie wyobrażasz? Niektóre z naszych wyobrażeń o wieku uczniów są kształtowane przez najsłynniejszy obraz przedstawiający uczniów, czyli Ostatnią Wieczerzę Leonarda da Vinci. Ale czy to dobre odzwierciedlenie wieku uczniów? Ale nie tylko wieku, ale także tego, jak wyglądał Jezus lub jak wyglądali uczniowie. Zachowaj to wyobrażenie na chwilę i spróbujmy to zgłębić. Uczniowie. Mateusz 4:18-22. Powołanie Szymona, Andrzeja, Jakuba, Jana. Jezus przechadza się brzegiem Morza Galilejskiego, wołając rybaków, aby stali się rybakami ludzi. Jezus powołuje pierwszych uczniów 18. Gdy przechadzał się brzegiem Morza Galilejskiego, zobaczył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć w morze, bo byli rybakami. 19. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. 20. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. 21. A idąc stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, w łodzi z ich ojcem Zebedeuszem, naprawiających sieci, i ich powołał. 22. Oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Jana 1:43-48. Jezus powołuje Filipa i Natanaela. 43. Następnego dnia Jezus postanowił udać się do Galilei. Znalazł Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. 44. Filip zaś pochodził z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. 45. Filip spotkał Natanaela i powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. 46. Natanael odparł mu: czy może być coś dobrego z Nazaretu? Filip mu odpowiedział: chodź i zobacz. 47. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliża się do niego, i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. 48. Natanael zapytał go: skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział mu: zanim cię Filip zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym. Ale kim byli uczniowie? W świecie Biblii uczniem była osoba, która podążała za nauczycielem, rabinem, mistrzem lub filozofem. Uczeń pragnął nauczyć się nie tylko nauk rabina, ale także naśladować praktyczne szczegóły jego życia. Uczeń dosłownie podążał za kimś, mając nadzieję, że z czasem stanie się tym, kim on jest. Ile lat mieli uczniowie, gdy Jezus ich powołał? Kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę, miał około 30 lat, co jest wyraźnie stwierdzone w Ewangelii Łukasza 3:23. Jezus, gdy rozpoczął swoją działalność, miał około 30 lat, będąc, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego. Jednak Biblia nie podaje konkretnych wieków żadnego z 12 pierwotnych uczniów. Na podstawie kilku obserwacji uczeni zazwyczaj określają przedział ich wieku. Czy jest to dokładne, nie wiemy. Ale czy jest to rozsądne w kontekście kulturowym tamtych czasów? Tak. To trochę tak, jakby spojrzeć 200 lat wstecz i chcieć określić, ile lat miał ktoś, gdy poszedł do szkoły średniej. Być może nie masz jego aktu urodzenia, ale na podstawie ówczesnych norm możesz mieć całkiem dobre wyobrażenie na temat tego, w jakim wieku dzieci zaczynały edukację średnią w 2026 roku. Na podstawie tego, w jakim wieku ludzie zazwyczaj zawierali małżeństwa w 2026 roku i tak dalej. Tak więc to rozumowanie opiera się ogólnie na tych samych zasadach. 1. Jezus powiedział Piotrowi, aby zapłacił podatek świątynny tylko za nich dwóch. Podatek świątynny był wymagany od żydowskich mężczyzn w wieku 20 lat i starszych. Jednak Jezus polecił Piotrowi w Ewangelii Mateusza 17:24-27, aby zapłacił go tylko za nich dwóch, wyraźnie pomijając pozostałych 11. 2. Tylko Piotr miał żonę w Ewangeliach, MT 8:14. Pozostali ożenili się później. W starożytności istniały wyraźne normy kulturowe dotyczące zawierania małżeństw. To sprawia, że brak żon jest zauważalny. Wzmianka Pawła w 1 Koryntian 9:5 sugeruje, że pozostali byli młodsi, skoro ostatecznie zawarli małżeństwa. 3. Kontekst kulturowy uczniostwa potwierdza ich młodość. Uczniowie byli zazwyczaj wybierani w wieku nastoletnim, po podstawowym wykształceniu religijnym, ale zanim stali się w pełni ukształtowani. Rabbi inwestowali w uczniów, którzy byli jeszcze podatni na formowanie, a nie w mężczyzn już zakotwiczonych w karierze, gospodarstwie domowym i pozycji społecznej. Jezus prawdopodobnie rozpoczął swoją działalność około 30 roku życia, urodzony między 4 a 6 rokiem przed naszą erą. Uczniowie byli w pewnym stopniu młodzi, przeważnie nieżonaci i ogólnie niewykształceni według ówczesnych standardów. Prawdopodobne jest, że wszyscy mieli od 13 do 30 lat, więc ogólnie przyjmuje się, że większość z nich była po 20. Ale głównym założeniem jest to, że większość z nich nie była w wieku 40 czy 50 lat. To właśnie tej grupie Chrystus powierzył początkowe zadanie szerzenia Ewangelii i to w dużej mierze dzięki niej jesteśmy tu dzisiaj. Mateusza 28:19-19. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, 20 ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pomyśl ze mną przez chwilę, co by się stało, gdyby wszyscy uczniowie powiedzieli: teraz będziemy żyć naszym życiem. Jezus wrócił do Ojca, wrócimy do naszego dawnego życia, jesteśmy jeszcze młodzi. Będziemy wykonywać dzieło Boże, gdy będziemy starsi. Może gdy przejdziemy na emeryturę z rybołówstwa, z pracy zawodowej, gdy będziemy mieli więcej czasu. Jeremiasza 1:4-8. Powołanie Jeremiasza. 4. I doszło mnie słowo Pana mówiące. 5. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, a zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Ustanowiłem cię prorokiem narodów. 6. Wtedy rzekłem: ach, Panie Boże, oto nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. 7. Lecz Pan odpowiedział mi: nie mów, jestem jeszcze młody, gdyż do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i wszystko, co ci rozkaże, powiesz. 8. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić, oświadcza Pan. Nigdy nie było takiej osoby, którą Bóg powołał, a ona czuła się nieodpowiednia lub za młoda, i Bóg jej odparł: wrócę, gdy będziesz starszy, kiedy uznasz, że jesteś gotowy. Boże powołanie jest ważniejsze niż twoje poczucie przygotowania, ważniejsze niż twój wiek, ważniejsze niż to, jak sam siebie postrzegasz, ważniejsze niż to, jak postrzega cię twoja rodzina, ważniejsze niż to, jak postrzega cię społeczeństwo. I nie zależy od twojego harmonogramu, nie możesz go zaplanować, nie możesz go ustalić w grafiku. Ono jest, teraz. Psalm 95:7-8, ESV 7. On bowiem jest naszym Bogiem, a my jesteśmy ludem Jego pastwiska i owcami Jego ręki. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos. 8. Nie zatwardzajcie waszych serc, jak w Meriba, jak w dniu Massa na pustyni. Ten sam werset jest cytowany później w liście do Hebrajczyków. Ale zasada jest taka: jeśli usłyszysz, że Bóg mówi, odpowiedz. Kiedy On cię woła, odpowiedz. Ale dlaczego wezwanie, aby pamiętać o Bogu, gdy jesteś młody? Przecież nie będziemy młodzi wiecznie. Abyśmy nie zapomnieli. Ile masz lat? Nie mów nikomu, to twój sekret, ale zapamiętaj tę liczbę. Oto ciekawostka. Nie zawsze byłeś w wieku X. Byłeś na różnych etapach życia i będziesz na różnych etapach życia. Istnieją różne teorie dotyczące etapów życia i są one różnie podzielone przez różnych badaczy, ale dziś skupimy się na uproszczonej wersji obejmującej 5 etapów. 1. Dzieciństwo. Od urodzenia do 12 roku życia. To okres rozwoju podstawowego. Obejmuje niemowlęctwo, kiedy uczymy się podstawowych umiejętności ruchowych, oraz lata szkoły podstawowej. Charakteryzuje się szybkim wzrostem i wysokim stopniem zależności od opiekunów. 2. Okres dojrzewania. Od 13 do 19 roku życia. Faza przejściowa między byciem dzieckiem a dorosłym. 3. Wczesna dorosłość. Od 20 do 39 roku życia. Kluczowe aspekty to ukończenie edukacji, rozpoczęcie kariery i budowanie długoterminowych, bliskich relacji. Biologicznie ciało człowieka jest zazwyczaj w szczytowej kondycji fizycznej. 4. Średnia dorosłość. Od 40 do 65 roku życia. Ten etap charakteryzuje się stabilizacją i budowaniem dziedzictwa. Większość ludzi osiąga szczyt kariery zawodowej i może wychowywać dzieci. 5. Starość. Od 65 roku życia wzwyż. chociaż często wiąże się z fizycznym spadkiem formy lub przejściem na emeryturę, jest to również czas na podsumowanie osiągnięć życiowych. Skupienie przesuwa się na utrzymanie zdrowia, cieszenie się rodziną, ale czasem także na rozważania nad życiowymi żalami. Księga Koheleta 3:1-2 EIB 1. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. 2. Jest czas rodzenia i czas umierania. Więc wszyscy z nas tutaj obecni mogą postawić ptaszek przy pierwszym punkcie. Ponieważ jesteśmy tutaj, urodziliśmy się, ale wszyscy czekamy, aby postawić ptaszek przy kolejnym, czyli czasie śmierci. Ale pomiędzy tymi zakładkami jest życie. Są etapy ludzkiego życia. Więc pojawia się pytanie, na którym etapie powinieneś zacząć żyć dla Boga? Na którym etapie powinieneś zacząć służyć Bogu? A więc, które lata są najlepsze w życiu? Jakie są twoje najlepsze lata życia? Nie zdefiniuję tego za ciebie, ale pokażę ci ogólne etapy życia. Które lata są najlepsze, aby uwierzyć Bogu? Które lata są najlepsze, by postawić wszystko na jedną kartę i żyć w pełni dla Boga? Na którym etapie mówisz sobie, że zaczniesz wykonywać dzieło Boże? Twierdzę, że na wszystkich tych etapach, począwszy od dzieciństwa, ale oczywiście wtedy, gdy będziesz w stanie zrozumieć przesłanie Ewangelii Chrystusa. Czy myślisz, że wciąż jesteś za młody, aby zapełnić Hollywood? Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z moimi dziećmi i rozmawiały o castingach lub możliwościach przesłuchań aktorskich, które są teraz dostępne w przemyśle filmowym na całym świecie. Można zgłaszać się online i tym podobne. Wspomniałeś, że niektóre duże, coroczne poszukiwania talentów często są skierowane do osób w wieku od 9 do 17 lat. Oczywiście poza tymi rolami, gdzie dzieci pojawiają się jako niemowlęta i tym podobne, ale kiedy można już powiedzieć, że dziecko zaczyna pracować, niektóre zaczynają już w wieku 9 lat, a czasami nawet wcześniej. Tak więc dzieci mogą zaczynać pracę już od 9 roku życia, a nawet wcześniej. Więc jesteś za młody, żeby pracować dla Boga, ale nie jesteś za młody, żeby pracować dla pieniędzy. Jako rodzice mówimy, że nasze dzieci są za młode, żeby pracować dla Boga, ale nie mówimy tego, gdy chodzi o pracę dla pieniędzy. Kiedy w grę wchodzi Hollywood, sława i bogactwo, nasze dzieci nagle nie są już za młode. Pozwól, że pokażę ci werset, o którym być może nie wiesz, że znajduje się w Biblii. Ewangelia Mateusza 6:32-33. 32. Albowiem o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nasz problem polega na tym, że szukamy świata i mamy nadzieję, że gdy to robimy, błogosławieństwo Pana automatycznie na nas spłynie. Tymczasem Bóg mówi, nie, najpierw szukajcie mnie, a wtedy błogosławieństwo przyjdzie samo. My mamy to odwrócone. Starzenie się. Aspekty fizyczne Księgi Kaznodziei Salomona. Rozdział 12, wersety 1-5. 12 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona jest ogólnie trudny do zrozumienia, ponieważ jest napisany w formie poetyckiej, aby opisać etapy starości, więc jeśli nie znasz znaczenia poezji, przegapisz jej sens. Widzisz tam takie wyrażenia jak drżą stróże domu, czy mielące usta przystają, bo ich jest mało. Dlatego przeczytamy ten fragment, korzystając z łatwiejszej do zrozumienia, wyjaśnionej wersji tego fragmentu Pisma Świętego, aby jego znaczenie stało się dla ciebie jasne i żebyś nie pogubił się ani nie stracił w poezji tego tekstu. Tak brzmią te wersety w łatwej do czytania wersji ERW. Problemy starości. 1. Pamiętaj o swoim Stwórcy, gdy jesteś młody, zanim nadejdą złe dni, zanim nadejdą lata, o których powiesz, zmarnowałem swoje życie. 2. Pamiętaj o swoim Stwórcy, gdy jesteś młody, zanim przyjdzie czas, gdy słońce, księżyc i gwiazdy staną się dla ciebie ciemne, zanim problemy będą powracać raz po raz, jeden za drugim jak burze. 3. Wtedy twoje ramiona stracą siłę, twoje nogi staną się słabe i zgięte, twoje zęby wypadną i nie będziesz mógł gryźć jedzenia, twoje oczy nie będą widzieć wyraźnie. 4. Staniesz się niedosłyszący, nie będziesz słyszeć hałasu na ulicach, nawet kamień mielący zboże będzie ci się wydawał cichy. Nie usłyszysz śpiewających kobiet, ale nawet śpiew ptaka obudzi cię wcześnie rano. 5. Będziesz się bał wysokości. Będziesz się bał potknąć o każdą drobną rzecz na swojej drodze. Twoje włosy staną się białe jak kwiaty na drzewie migdałowym. Będziesz się poruszać powoli, jak szarańcza podczas chodzenia. Stracisz ochotę do życia, a potem pójdziesz do swojego wiecznego domu. Żałobnicy zgromadzą się na ulicach, gdy będą nieść twoje ciało do grobu. Wraz z fizycznym starzeniem się nadejdzie czas, kiedy nie będziesz w stanie robić pewnych rzeczy, bez względu na to, jak bardzo będziesz tego pragnąć. Nie możesz już sprzątać kościoła. Nie możesz biegać od kamery do kamery. Nie możesz tańczyć dla Pana. Nie możesz po prostu podejść na tę scenę i zacząć głosić kazania. Chociaż nie dotyczy to wszystkich osób starszych, są jednak choroby związane z wiekiem, które mogą dodatkowo wpłynąć na twoją chęć służenia Bogu w podeszłym wieku, takie jak choroba Parkinsona. Dotyczy ona głównie ośrodkowego układu nerwowego i prowadzi do objawów ruchowych, takich jak drżenie, sztywność i spowolnienie ruchów, a także do objawów pozaruchowych, takich jak zmiany poznawcze, zaburzenia snu i depresja. Objawy choroby Parkinsona zwykle pojawiają się około 60 roku życia, choć mogą wystąpić wcześniej. Choroba Alzheimera, będąca główną przyczyną demencji i stanowiąca od 60 do 70% wszystkich przypadków, zazwyczaj zaczyna się u dorosłych powyżej 65 roku życia, a ryzyko jej wystąpienia wzrasta z wiekiem. Może jednak pojawić się wcześniej, może prowadzić do problemów z myśleniem, pamięcią, zachowaniem, trudnościami w rozumieniu lub wyrażaniu myśli, utraty pamięci i dezorientacji, gubienia się w znanych miejscach, utraty równowagi. Wraz z nasilaniem się objawów, osoby dotknięte chorobą często wymagają całodobowej opieki przy codziennych czynnościach, takich jak mycie, ubieranie się i jedzenie. Nie każdy ją rozwija wraz z wiekiem. Prawda jest taka. Możesz dojść do momentu, w którym po prostu nie będziesz w stanie wykonywać pracy dla Pana, nawet jeśli bardzo byś tego pragnął, ponieważ nie będziesz mógł tego zrobić ani psychicznie, ani fizycznie. Wraz z upływem lat, liczba dni, liczba lat, które masz na tej ziemi, się zmniejsza, co oznacza, że ilość czasu, jaką masz na wykonanie pracy dla Boga, ilość czasu, jaką masz na wywarcie wpływu dla Królestwa, maleje z każdym kolejnym dniem. Jeśli Bóg przeznaczył ci 70 lat życia, z każdym mijającym rokiem masz mniej czasu, by pracować dla Boga, masz mniej czasu, by poświęcić Mu. Co możesz dać Bogu, czego On nie ma? Możesz dać Bogu swój czas. Bóg nie ma twojego czasu, On daje ci czas, ale tylko ty możesz Mu go oddać. Teraz On może zabrać ci czas, ale tylko ty możesz dać Bogu możliwość wykorzystania twojego czasu. Bóg nie może użyć twojego czasu, dopóki Mu go nie oddasz. To znaczy, że Bóg nie może zmusić cię do służenia Mu. Tylko ty możesz zdecydować, czy będziesz Mu służyć, czy nie. Zakończenie. Najcenniejszą rzeczą, jaką masz, jest czas. Dla wierzących diabeł wie, że już jesteś zbawiony i wie, że niektórych z was nie może bezpośrednio skusić do grzechu. Bo jesteście mądrzejsi i rozumiecie Pismo, ale jedną rzecz, którą może zrobić, to sprawić, że zmarnujesz, a nawet, ośmielę się powiedzieć, stracisz czas. Dochodzisz do końca dnia i mówisz, co dzisiaj zrobiłem? Nie byłem zajęty popełnianiem grzechów, ale też nie byłem zajęty pracą dla Pana, lecz straciłem czas. Czas jest nie do odzyskania i nie do zastąpienia. Gdy raz odejdzie, już go nie odzyskasz. Gdy dzień minie, jest już przeszłością. Gdy dzisiejszy dzień się skończy, 8 lutego 2026 roku, już nigdy nie będziesz miał tego dnia. Dlatego nie tylko strzeż się grzechu, ale także strzeż się utraty czasu. Strzeż się bezmyślnego przewijania, gdzie zanim się zorientujesz, minęły 3 godziny. I to są 3 godziny, których już nigdy nie odzyskasz. Starzenie się w Chrystusie. Psalm 92, 12-15 i ESV 12. Sprawiedliwy zakwita jak palma, rośnie jak cedr na Libanie. 13. Zasadzani w domu Pana rozkwitają na dziedzińcach Boga naszego. 14. Nawet w starości przynoszą owoc, są pełni soku i zieleni. 15. Aby ogłaszać, że Pan jest prawy, On jest moją skałą i nie ma w Nim nieprawości. Salomon powiedział w innym miejscu. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, włożył też wieczność w ludzkie serce. Choć człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Kazn 3:11. Jest piękno we wszystkich etapach życia. Także w starości może być piękno, kiedy jest to starość w Panu. Bóg chce Cię używać, niezależnie od Twojego wieku. Zaczynamy tam, gdzie jesteśmy, a Pan prowadzi dalej. Kiedy zaczynają się Twoje najlepsze lata? Dziś. Nie myśl, żeby dać Bogu to, co najlepsze, dopiero na starość, kiedy nie będziesz już miał siły, kiedy nie będziesz mógł sam o siebie zadbać i będziesz potrzebować kogoś, kto zaprowadzi cię tam, gdzie będziesz musiał pójść. Jeśli Bóg wyznaczył ci 70 lat życia, nie myśl sobie, że oddasz wszystko Chrystusowi dopiero po 50, gdy twoje dzieci skończą edukację i wyjadą na studia, gdy nie będziesz już mógł podróżować po świecie na wakacje. Wtedy będziesz służyć Panu. Nie dawaj Bogu resztek swojego życia. Daj Bogu najlepsze lata swojego życia. On dał ci to, co miał najlepszego, swojego jedynego syna. Czy nie oddasz mu również tego, co masz najcenniejszego, czyli swojego życia? Oddaj Bogu najlepsze lata swojego życia. Szczególnie ty, komu słowo Chrystusa zostało objawione w młodości. Tobie, komu Chrystus objawił się nie tylko na łożu śmierci, ale miałeś cały ten czas, wszystkie te etapy, aby wylać swoje życie dla Niego. Póki jeszcze możesz biegać, póki jeszcze możesz chodzić, póki jeszcze możesz myśleć, póki jeszcze możesz pamiętać o Jego dobroci. Jana 15:5 BW. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jezus jest prawdziwym źródłem życia. Poza nim wszelki ludzki wysiłek nie ma sensu. Jest tylko parą. Koniec kazania.